Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja ze wzgórza Lecha w Gnieźnie. Drodzy Państwo, od wczoraj trwają tutaj uroczystości odpustowe związane z uroczystością świętego Wojciecha, głównego patrona naszej ojczyzny Polski, a także patrona Gniezna, patrona archidiecezji gnieźnieńskiej. Już wczoraj o godzinie 10 w katedrze była odprawiona msza święta z udziałem ludzi chorych. Mszy świętej przewodniczył biskup senior Bogdan Wojtuś. Następnie msza święta o godzinie 12, którą celebrował ksiądz prymas. Msza święta z uroczystości świętego Wojciecha. O godzinie 19 zostały odprawione pierwsze nieszpory z uroczystości świętego Wojciecha ze szczególnym udziałem młodzieży, ponieważ ten czas jest też momentem, kiedy w archidiecezji gnieźnieńskiej są znaki Światowych Dni Młodzieży. Krzyż, który przekazał młodym w 84 roku święty Jan Paweł II, a także ikona Matki Najświętszej, ikona Salus Populi Romani. I po nieszporach procesja wraz z relikwiami świętego Wojciecha udała się do kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Natomiast o 21 trwało czuwanie przy symbolach Światowych Dni Młodzieży. I dziś, drodzy Państwo, już o godzinie 9.15 wyruszyła procesja z kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i przed momentem ta procesja z relikwiami świętego Wojciecha dotarła tutaj, na wzgórze, na plac przed Bazyliką Prymasowską i trwamy w oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystej sumy odpustowej ku czci świętego Wojciecha. Przewodniczyć tej sumie odpustowej będzie Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. On również wygłosi Słowo Boże. Zwieńczeniem uroczystości świętowojciechowych będą drugie nieszpory, które zostaną odprawione dziś o godzinie 16. Po nich ksiądz prymas, Jego Ekscelencja arcybiskup Wojciech Polak udzieli błogosławieństwa wszystkim dzieciom. Drodzy Państwo, warto przypomnieć i podkreślić, że Gniezno jest w tym roku gospodarzem wielkich uroczystości, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, związane te uroczystości z 1050. rocznicą chrztu naszej ojczyzny. Od 14 do 16 kwietnia te uroczystości miały miejsce między innymi tutaj w Gnieźnie, a także w Poznaniu. Gniezno jest też, jak czytamy, najstarszym i największym zarazem ośrodkiem kultu świętego Wojciecha w Polsce. Już od przeszło 1000 lat tutaj znajdują się relikwie biskupa męczennika zamordowanego podczas posługi misyjnej, podczas misji ewangelizacyjnej, którą święty Wojciech podjął wśród pogańskiego plemienia Prusów. Jego ciało, jak głosi podania, także kroniki, wykupił i tutaj do Gniezna sprowadził król Bolesław Chrobry. W marcu, czyli 3 lata po śmierci świętego Wojciecha, w 1000 roku do grobu świętego Wojciecha pielgrzymował jego wychowanek, a także przyjaciel, młody cesarz wtedy, Otton III. Warto wspomnieć, że ze względu na szacunek dla świętego Wojciecha, jak również dla tego miejsca, ostatnie kilkanaście kilometrów przeszedł boso, w ten sposób również wyrażając wielką cześć, wielkie oddanie i wielkie przywiązanie do Wojciecha jako swojego przyjaciela, ale również jako takiego bardzo szczególnego orędownika, bardzo szczególnego patrona naszej ojczyzny i jako bardzo szczególnego znaku, który w tamtych czasach był bardzo potrzebny, bo pamiętamy, że były to pierwsze dziesięciolecia po chrzcie, który przyjęła nasza ojczyzna. Kolejny ślad kultu świętego Wojciecha możemy znaleźć w najstarszej polskiej kronice, która mówi, że w przeddzień uroczystości konsekracji katedry w 1097 roku święty Wojciech w postaci zbrojnego jeźdźca na siwym koniu miał uratować pewien gród od najazdu Pomorzan. Kolejne ślady znajdujemy już w wieku XII, kiedy w czasie odbudowy katedry znaleziono prawdopodobnie część relikwii świętego Wojciecha. W związku z uroczystym przeniesieniem ich w katedrze gnieźnieńskiej do dzisiaj, w dniu 20 października, obchodzona jest uroczystość Translatio Sancti Adalberti, czyli przeniesienia relikwii świętego Wojciecha. W wieku XIII kult świętego Wojciecha zdecydowanie rozkwitał. Z tego, a także z nieco wcześniejszego okresu pochodzą dokumenty, które noszą podpisy książąt wielkopolskich i tę samą datę, 23 dzień kwietnia, co wskazuje na to, że uroczystości patronalne ku czci świętego Wojciecha odbywały się już wówczas w pewnej zorganizowanej formie. W XIII wieku również z polecenia arcybiskupa gnieźnieńskiego, którym był wtedy arcybiskup Jakub Świnka, we wszystkich kościołach prowincji miała zostać spisana, a następnie odczytywana i śpiewana historia świętego Wojciecha. I czyniono to w dniu śmierci męczennika, czyli w dniu 23 kwietnia, a także podczas uroczystości przeniesienia relikwii, o czym wspomniałem, w dniu 20 października. Do grobu świętego Wojciecha pielgrzymowały również w tamtych czasach koronowane głowy. Modlili się często tam Bolesław Pobożny. Również Przemysł II przed uzyskaniem korony królewskiej pielgrzymował do Gniezna aż siedmiokrotnie. U stóp wzgórza Lecha przy relikwiach świętego Wojciecha modlił się również Władysław Jagiełło po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem. Wyrazem kultu świętego Wojciecha były również dokonywane na przestrzeni dziejów przez arcybiskupów i kanoników gnieźnieńskich liczne drogocenne fundacje. Ich znaczną część można jeszcze dziś podziwiać w katedrze gnieźnieńskiej. Kult świętego Wojciecha propagowała również sztuka. Najświetniejszym przykładem są romańskie drzwi gnieźnieńskie, na których ukazano żywot świętego Wojciecha jako wzór godny do naśladowania. Drodzy Państwo, przy dźwiękach pieśni wielkanocnej Zwycięzca Śmierci, Piekła i Szatana do ołtarza wyrusza procesja, na końcu której zmierza Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański, który również skieruje do nas Słowo Boże. Włączmy się w tę modlitwę za pośrednictwem fal Radia Maryja, polecając dobremu Bogu wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach. W sposób szczególny módlmy się za naszą ojczyznę przeżywającą 1050. rocznicę chrztu.
Pasterzu, wielki męczenniku, chlubo tej ziemi, Ojcze i Patronie, przyjmij łaskawie hołdy Ci składane w dniu Twego święta.
pomocą. Już od młodości Bogu się oddałeś, aby dla wiary cierpieć i pracować, niosąc cierpliwie brzemię przeciwności wciąż nadchodzących.
Bratem pełnym sławy, sercem radosnym, chwalą Cię Polacy. Węgrzy z wdzięcznością zowią Ciebie światła, nauczyciele.
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Ekscelencje, najdostojniejsi księża arcybiskupi i biskupi, drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, osoby życia konsekrowanego, szanowni przedstawiciele życia publicznego, przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, wojewódzkich i miejskich, członkowie różnych organizacji, bractw i stowarzyszeń, przedstawiciele służb mundurowych, wojska, policji, straży pożarnej, drogie harcerki i drodzy harcerze, umiłowani pielgrzymi, a zwłaszcza dziś wy, moi drodzy młodzi przyjaciele z całej naszej archidiecezji, z Polski, z zagranicy, przedstawiciele młodych z Czech, z Francji, Holandii, którzy przybyliście tutaj razem ze znakami Światowych Dni Młodzieży, krzyżem i ikoną Matki Bożej. Umiłowani w Panu siostry i bracia, nie umilkły jeszcze echa uroczystego Te Deum Laudamus, jakie tutaj na wzgórzu Lecha, u źródeł chrzcielnych Polski, 14 kwietnia w 1050 rocznicę chrztu Mieszka I i jego ludu zabrzmiało i którym dziękowaliśmy Bogu za dar wiary i łaskę chrztu świętego, za ten historyczny akt, który przez wieki kształtował wiarę, duchowość i kulturę naszego narodu. Dzisiaj w uroczystość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, przychodzimy znów na to miejsce, do źródeł, do kolebki, gdzie, jak nam mówił święty Jan Paweł II, Polska przyjęła chrzest u początku swoich dziejów, aby wpatrywać się z wiarą w tego, którego męczeńska krew już 30 lat po przyjętym chrzcie w sposób szczególny przypieczętowała chrzest. Bo jego męczeńskie zwłoki, jak przypominał nam święty Jan Paweł II, złożone tutaj w Gnieźnie, legły u fundamentów chrześcijaństwa na całej polskiej ziemi. Dlatego jak najserdeczniej was wszystkich, drodzy siostry i bracia, w tym szczególnym miejscu u stóp gnieźnieńskiego tłumu witam. Na ręce obecnego pośród nas księdza arcybiskupa Celestino Migliore składam słowa czci i synowskiego oddania Ojcu Świętemu Franciszkowi, jeszcze raz dziękując zarówno za jego przesłanie i modlitwę, jaką nas otaczał w dniach jubileuszu, i także za osobę legata papieskiego, którego posłał na uroczystość 1050. rocznicy chrztu Polski. Ze słowami pozdrowienia zwracam się do wszystkich arcybiskupów i biskupów przybyłych na dzisiejszą uroczystość, składając te słowa pozdrowień na ręce przewodniczącego naszej Eucharystii, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i współgospodarza uroczystości 1050-lecia chrztu Polski. Dzisiaj ze wzgórza Lecha ksiądz arcybiskup przewodniczy naszemu odpustowemu dziękczynieniu oraz wygłosi do nas Słowo Boże. Witam i serdecznie pozdrawiam w Gnieźnie księży, biskupów oraz przedstawicieli diecezji przybyłych do nas z zagranicy. Są pośród nich ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Jest ksiądz biskup Jean-Paul Gerget, biskup francuskiego Arras, biskup Heinrich Musinghoff z Aachen oraz biskup Otto Georgen ze Speyer. Księża biskupi przybyli z Niemiec wraz z obecnymi pośród nas przedstawicielami diecezji magdeburskiej, których serdecznie witamy, księdza Raimunda Sternala, wikariusza generalnego diecezji, i księdza Petera Cylike. Wszyscy oni wskazują na tę szczególną więź, jaka łączy nasze piastowskie Gniezno z Akwizgranem, Spirą i Magdeburgiem, miastami partnerskimi świętowojciechowego miasta. Serdecznie witam również i pozdrawiam księdza Juliana Kropa, delegata biskupa rumuńskiej diecezji Jasy, Petera Gergela, który przybył do nas wraz z panem Gerwazym Longerem, przewodniczącym Związku Polaków w Rumunii. Witam i jak najserdeczniej pozdrawiam wszystkich kapłanów, zwłaszcza członków kapituł, z kapitułą prymasowską na czele, a słowa pozdrowień składam na ręce księdza prałata Zdzisława Sochackiego, proboszcza katedry wawelskiej, kustosza relikwii świętego Stanisława. Bardzo serdecznie pragnę przywitać wszystkie osoby życia konsekrowanego, członków zakonów, zgromadzeń, instytutów życia konsekrowanego. Składając te powitania na ręce ojca Arnolda Chrapkowskiego, generała Paulinów i księdza Kazimierza Radzika, przełożonego generalnego księży Michaelitów. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich przedstawicieli życia publicznego, senatorów, posłów, wojewodów, marszałków województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, nasze władze samorządowe, miejskie, powiatowe, z prezydentem Gniezna na czele i panią starostą gnieźnieńskim, a także przedstawicieli naszych gnieźnieńskich uczelni, wojska, straży pożarnej, policji, stowarzyszeń, zakonów rycerskich, bractw i organizacji kościelnych. Witam, a poprzez strój i śpiew są z nami szczególnie widoczni drogich nam górali ze Związku Podhalan, z Poronina i Zakopanego, którzy przybywają z pielgrzymką w roku jubileuszowym do świętego Wojciecha. Serdecznie witam wszystkich pielgrzymów z bliska i z daleka, którzy przybywają do świętego Wojciecha, a dzisiaj jeszcze raz pragnę szczególnie zauważyć młodzież, bo są z nami od wczoraj. Są tutaj, przeżywając święto młodych. Dzisiaj po homilii otrzymają Pismo Święte. Proszę was, moi kochani, zanurzajcie się w Słowo Boże, abyście potrafili się dzielić nim z rówieśnikami. I bądźcie zwiastunami zbliżających się już Światowych Dni Młodzieży. Eucharystii towarzyszy przecież pielgrzymujący po naszej archidiecezji krzyż i ikona Maryi. Prośmy więc tej odpustowej Eucharystii i z taką intencją stańmy przy ołtarzu Pana, aby za wstawiennictwem naszego patrona, świętego Wojciecha, krzyż Chrystusa stawał się dla wszystkich ludzi młodych drogowskazem w życiu, w trudnych czasem życiowych wyborach, a Matka Najświętsza wzorem pięknej miłości.
Słowo powitania skierował gospodarz miejsca, ksiądz prymas Wojciech Polak.
Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
wysokości Bogu.
Módlmy się. Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twojego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha biskupa. Spraw prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, stawiał się za nami w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Po swojej męce Jezus dał apostołom wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi.
Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.
Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości. gdy Pan odmienił los Jonu. Wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między poganami: wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i ogarnęła nas radość. Odmienię znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. Płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele, to bardziej dla was konieczne. A ufny w to, wiem, że pozostanę. I to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie przeze mnie, przez moją ponowną obecność u was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla was zbawienia i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa. Nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie.
Oto słowo Boże.
Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obrzumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki udziela zebranym błogosławieństwa Księgą Pisma Świętego. Przeżegnajmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Z wiarą wysłuchaliśmy Słowa Bożego. Obecnie ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, wręczy delegacji młodzieży Księgę Biblii, aby z radością niosła w trzecie tysiąclecie dobrą nowinę o zbawieniu i kontynuowała dzieło świętego Wojciecha. Świętą Księgę otrzymują przedstawiciele harcerzy, młodzieży udającej się na tegoroczne Światowe Dni Młodzieży do Krakowa oraz reprezentanci młodych z Francji, Czech i Holandii, którzy w lipcu przez blisko tydzień przebywać będą na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej.
W tym momencie przedstawiciele młodzieży podchodzą do księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, a ten przekazuje im Księgę Pisma Świętego, Księgę Słowa Życia, tego Słowa, które nas wszystkich prowadzi ku życiu wiecznemu. Przewodniczący dzisiejszej liturgii, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, drodzy czciciele świętego Wojciecha oraz wszyscy partycypujący w tej mszy świętej za pośrednictwem telewizji Polonia. 1050. rocznica chrztu Mieszka każe nam podjąć dzisiaj refleksję nad dawną i nową ewangelizacją. Dawną, nierozerwalnie złączoną dla nas z trzema osobami, które przybyły z Czech, oraz nad nową ewangelizacją, której autorami jesteśmy my sami. A zatem najpierw o dokonaniach ewangelizacyjnych Dąbrówki, biskupa Jordana i świętego Wojciecha. Pierwsza z tych osób, Dobrawa, była córką Bolesława I Srogiego, księcia czeskiego z dynastii Przemyślidów. W Pradze usłyszałem, że tak ona, jak i jej siostra, były wychowankami szkoły klasztornej benedyktynek w Regensburgu. Z tej racji jej duchowość chrześcijańska była rzetelnie uformowana. Kiedy po klęskach poniesionych w walce z Wieletami książę Mieszko zawarł sojusz obronny z czeskim księciem Bolesławem Srogim, przypieczętowaniem tego sojuszu miało stać się małżeństwo Dobrawy z Mieszkiem, spotkanie chrześcijanki z poganinem. Józef Ignacy Kraszewski w swojej powieści Lubonie w następujący sposób ujmuje opis przyszłej żony Mieszka w momencie jej przybycia do Poznania. Polańscy panowie mogli się teraz przyjrzeć księżniczce, którą każdy ciekaw był nie tylko zobaczyć, ale i odgadnąć. Nie zdawało się to trudnym. Na pierwsze wejrzenie Dubrawka, nadto będąc dumna, aby się ukrywała z czymkolwiek, wydawała się wesołym usposobieniem, odwagą i męskim niemal charakterem. Mieszko przy niej zdawał się do odgadnięcia trudniejszy. Śmiała się ochoczo i głośnie, wyzywała żarty i oświadczała wręcz, że zabawy lubiła bardzo. Polańskim panom, nawykłym do bojaźliwych niewolnic zakuchanych, księżniczka wydawała się jakby nową, całkowicie istotą. Dla dzikich nieco ludzi miała urok tej śmiałości czeskiej niewiasty stającej od razu niemal na równi z mężczyznami, okiem, mową i odwagą. Dwa niezależne od siebie źródła przypisują Dobrawie istotną rolę ewangelizacyjną, polegającą na nawróceniu mieszka na chrześcijaństwo. Niemiecka kronika Titmara i polska kronika Gala Anonima. Pierwszym źródłem jest niemiecka kronika Titmara z Merseburga, urodzonego 2 lata przed śmiercią Dobrawy. Według tej kroniki częstka księżniczka starała się zdobyć, nawet za cenę łamania postów, wpływ na męża, aby nakłonić go do przyjęcia chrześcijaństwa, co jej się w końcu udało. Pracowała, mówi ten tekst, nad nawróceniem swojego małżonka i wysłuchał ją miłościwy Stwórca. Jego nieskończona łaska sprawiła, iż ten, który go tak srogo prześladował, pokajał się i pozbył na ustawiczne namowy swojej ukochanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym zmywając plamę grzechu pierworodnego. I natychmiast, w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą, poszły ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane, w poczet synów Chrystusowych zostały zaliczone. Z kolei piszący na początku XII wieku Gal Anonim przekazuje w swojej kronice, że Dobrawa zgodziła się na ślub z Mieszkiem tylko pod tym warunkiem, że przyjmie on chrzest. Jego tekst brzmi tak. Mieszko, objąwszy księstwo, zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci wpierw zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on na to przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenty wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem dostojników świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli, a pilnie, zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono Matki Kościoła. Bez względu na to, czy wiadomości przekazane przez obie wspomniane tu kroniki należą do anegdot opowiadanych na dworze Mieszka I, należy podkreślić, że Dobrawa z pewnością przyczyniła się do rozwoju początków chrześcijaństwa w Polsce. W jej orszaku ślubnym przybyli na ziemię polskie chrześcijańscy duchowni, być może również Jordan, pierwszy polski biskup. Ponadto tradycja przypisuje jej założenie kościołów Świętej Trójcy i Świętego Wita w Gnieźnie oraz kościoła Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. To dzięki niej Podlanie mogli podjąć trudne decyzje, ale niezbędne dla rozwoju ich życia duchowego. Z tą panią nową, pisał Kraszewski, jechała wiara nowa, rozpoczynało się życie jakieś nowe, którego przeczucia niepokoiły, niewiasty płakały, mężowie stali sparci na kijach zadumani, starcy przebiegali tłumy z pieśnią żałosną, czuli wszyscy, iż dzień ten zapowiadał życie odmienne. Jakie? Nikt nie śniał. Wówczas wiedzieli tylko, że ze starym rozbrat wziąć było potrzeba, a z nim zrosło się wszystko, co było najdroższe. To także dzięki Dobrawie pierwsi piastowie konsekwentnie dążyli do ugruntowania wiary chrześcijańskiej. Jako władcy czuli się bowiem odpowiedzialni za zbawienie swoich poddanych. Ich działanie przypominało zasady zawarte w testamencie świętego Stefana Węgierskiego. Jako panującemu z łaski Bożej przystoi nam, by trudy szerzenia wiary chrześcijańskiej podejmowane przez władzę królewską były rozleglejsze i bardziej usilne niż starania prowadzone przez możnych. Z tego tytułu Dobrawę ze wszech miar można nazwać Matką Chrzestną Polaków. Może też być ona przykładem dla wszystkich osób zaangażowanych w ewangelizację indywidualną. Drugim po Dobrawie głównym ewangelizatorem naszego kraju był biskup Jordan. Również on przyszedł z Czech i pochodził z szeregu tych, o których mówią Dzieje Apostolskie. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Żadne ze źródeł historycznych nie wymienia kraju pochodzenia Jordana. Sam Jordan i jego towarzysze najprawdopodobniej należeli do zakonu świętego Benedykta. Kraszewski w tej samej powieści Lubonie tak opisuje jego sylwetkę. Ksiądz Jordan był kapłanem już z apostolstwem obeznanym, od młodości w tej pracy zahartowanym. Opowiadał on Ewangelię i po dzikich zakątkach, kiedy się promień światła nie wcisnął nigdy jeszcze i tym możnym, na wpół nawróconym, co światło czyste obracali na swój użytek, czyniąc z niego przewrotnego sługę, wiedział już, jak mówić było trzeba do tych, co nigdy nie słyszeli i do tych, co zasłyszane źle rozumieli. Mąż był cierpliwości niezmordowanej, niewyczerpanej, mocy ducha niezmożonej, wesela przy tym wewnętrznego, pełen i spokoju. Wielka prostota i dobroć łączyły się z rozumem jasnym. Wiedział on, że oddając się na usługi Mieszkowi i krajowi od dawnej wiary przywiązanemu, będzie miał wiele trudności do przezwyciężenia. Nie nagłych, a przechodzących, ale powracających i upartych. Uśmiechało mu się jednak, że będzie pasterzem trzody nowej, przez siebie samego utworzonej. Gdy w roku 968 dekretem papieża Jana XIII zostało erygowane biskupstwo poznańskie, Jordan został jego pierwszym biskupem. Było to zasługą Mieszka i jego żony Dobrawy, którym pomocą służyła młoda Maria, siostra Dobrawy, przebywająca w Rzymie w latach 965-67. Powstanie biskupstwa poznańskiego miało nastąpić w Rzymie, kilka dni po koronacji Ottona II, za zgodą jego ojca cesarza Ottona I, podczas tamtejszego synodu. Sam papież miał osobiście udzielić Jordanowi sakry. Dlatego w rocznikach czeskich pod datą 968 czytamy Polonia cepit habere episcopum, to znaczy Polska poczęła mieć biskupa. Nazywa go Tytmar biskupem poznańskim i pisze, do rzędu tych dawnych pasterzy duchownych wcielony został ponadto pierwszy biskup Brenny Tytmar, konsekrowany dawno przed nimi, oraz pierwszy biskup poznański Jordan. Większość uczonych utrzymuje jednak, że Jordan był biskupem misyjnym, bez żadnej określonej diecezji, obejmującym swoją działalnością całą Polskę w jej ówczesnych i przyszłych granicach. Jordan, ich pierwszy biskup, wiele się z nimi napocił, zanim niezmordowany w wysiłkach, nakłonił ich słowem i czynem do uprawiania winnicy pańskiej. Nie było w tym nic nadzwyczajnego, ponieważ bycie świadkiem Chrystusa bywa często związane z cierpieniem. Przypominają się tu słowa Dziejów Apostolskich, es este moi martyres, to znaczy będziecie moimi świadkami, co można tłumaczyć także będziecie moimi męczennikami. Jeśli Jordan umarł w 982, albo opierając się na wspominkach gnieźnieńskich w 984, To znaczy, że jego duszpasterskie poty trwały około 14 lat. Pozostaje on z tego tytułu dla nas przykładem pasterza i ewangelizatora wielu. Wreszcie ewangelizacja była też głównym zadaniem świętego Wojciecha. Wystarczy wspomnieć na wymowę pomnika wzniesionego dla niego i jego brata na ruinach rodzinnego grodu w Libicach. Obaj bracia mocnymi i zdecydowanymi krokami idą na nim z Ewangelią w ręku w przyszłość. Idąc tak zdecydowanie do przodu, Wojciech przeżył po drodze wiele tragedii rodzinnych. Zmagał się z przeszkodami w swoim apostolskim posługiwaniu, a na końcu przyjął śmierć męczeńską, ponieważ nie chciał wyrzec się głoszenia dobrej nowiny. Zdawał sobie sprawę z tego, że do jego zadań należało budzenie sumienia ludzkiego na prawdę i Boga. Od samego początku była to dla niego praca niełatwa, jeśli autor Żywota Pierwszego tak charakteryzuje ówczesnych Czechów. Przeważna część jego ludności, opanowana błędami niewiary, czci stworzenie zamiast Stwórcy. Wielu zaś chrześcijan z imienia żyje jak poganie, co sprawia, że ich zbawienie narażone jest na niebezpieczeństwo. Dostrzegając tę chorobę ducha u swoich rodaków, biskup Wojciech nie wahał się publicznie nazwać tego po imieniu, co zresztą stało się przyczyną jego wygnania z Pragi. Zdawał sobie sprawę z tego, że do zasadniczych obowiązków stróża ludu Bożego należy ostrzeganie go przed wrogiem. Pies, który nie szczeka, nie nadaje się na stróża. Bez kompromisu wniósł więc Ewangelię swoim współczesnym, w tym także naszym rodakom, nie zniechęcając się niepowodzeniami. Umiał ponosić nawet bardzo poważne ziemskie klęski, bez załamywania się na duchu, dlatego jednego zwycięstwa w wieczności. Niemałe też złożył dowody odwagi, męskiej wytrwałości i gorącej, a niezłomnej wiary. W konsekwencji poniósł śmierć męczeńską, a jego krew stała się kamieniem węgielnym budowli kościoła i państwa na ziemiach Polski. Przynosząc tysiącletnie owoce, jeśli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Dzięki odwadze ludzi takich jak święty Wojciech, chrześcijaństwo przyniosło naszej ojczyźnie nowy system wartości, trudny do pogodzenia tak z filozofią grecką, jak i z rzymskim poczuciem sprawiedliwości. Moralności umiaru charakterystycznej dla greckiego rozumu chrześcijaństwo przeciwstawiło miłość bezinteresowną. Rzymskiemu prawu siły przeciwstawiało służbę bliźniemu. Kultowi sukcesu ducha ofiary. Taką właśnie Ewangelię przyniósł nam z Czech święty Wojciech. A czego Chrystus domaga się od nas dzisiaj? Dzisiaj, kiedy od czasów Dąbrówki, Jordana i świętego Wojciecha minęło już ponad 1050 lat. Niczego innego jak ewangelizacji. My dalej potrzebujemy tej samej gruntownej ewangelizacji. Potrzebujemy z tej prostej przyczyny, że świętość nie jest przekazywalna genetycznie. Podobnie zresztą jak wiedza szkolna nie jest przekazywalna z ojca na syna. Każde pokolenie musi przejść od początku do końca cały cykl szkolny. Każdy z nas musi zdobywać świętość od nowa i na własny rachunek. Takiego wysiłku domaga się dzisiaj współczesna sytuacja duchowa Polaków. wielkim niebezpieczeństwem współczesnego świata z jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji jest smutek rodzący się przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz na wyizolowanym sumieniu. Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych. Nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm czynienia dobra. To niebezpieczeństwo nieuchronnie i stale zagraża również nam, wierzącym. Ulega mu wielu ludzi i stają się osobami urażonymi, zniechęconymi, bez chęci do życia. Nie jest to wybór życia wygodnego i godnego i pełnego. Nie jest to pragnienie, jakie Pan Bóg żywi względem nas. Nie jest to życie w duchu, rodzące się z serca zmartwychwstałego Chrystusa. Ta sytuacja domaga się stosownej odpowiedzi z naszej strony, bo kto pragnie żyć jak chrześcijanin, ten nie ma innej drogi, jak szukanie dobra drugiego człowieka. Święty Paweł woła: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Dlatego na mocy otrzymanego Chrztu Świętego, uczy papież Franciszek, każdy z nas stał się uczniem, a jednocześnie misjonarzem. Każdy z nas, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopni wykształcenia, winien być aktywnym ewangelizatorem. Sam Jezus pragnie, by każdy z nas głosił codziennie dobrą nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym przez Bożą obecność. Misjonarzami zaś stajemy się w takiej mierze, w jakiej spotkaliśmy się z miłością Boga w Chrystusie. Kto prawdziwie doświadczył miłości Boga, ten nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić. Nasza osobista niedoskonałość nie może stanowić w tym względzie wymówki, stosownie do słów świętego Pawła: nie mówię, że już to osiągnąłem i już stałem się doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, pędzę ku wyznaczonej mecie. Zakończmy nasze dzisiejsze rozważanie najstarszym tekstem polskiej autorki, to jest modlitwą księżny Gertrudy Mieszkówny, napisaną przez nią w XI wieku, która brzmi następująco: nawróć mnie, Panie, do siebie i oddal ode mnie wszelki zły nawyk. Spraw, abym znienawidziła swoje złości, a umiłowała Twoje dobro. Daj mi, abym chciała i mogła żyć w sposób prawy i dawać innym dobry przykład. Aby wszyscy poznający we mnie dobroć Twoją, widzący moje nawrócenie i uwolnienie, chwalili imię Twoje święte, które jest błogosławione na wieki.
W chwili milczenia przemedytujmy Boże Słowo.
Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami,
światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. A królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbieniem i chwałem, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Za wstawiennictwem świętego Wojciecha, patrona Polski i Europy, zanieśmy do Ojca w niebie nasze pokorne prośby.
Modlimy się za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, diakonów, osoby konsekrowane i misjonarzy, aby wiernie głosili dobrą nowinę całemu światu.
Módlmy się za naszą ojczyznę w roku 1050 rocznicy Chrztu Polski, aby wszyscy jej synowie i córki żyli i pracowali dla jej dobra i świetności.
Módlmy się za młodych, aby Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były dla nich czasem spotkania z Chrystusem żywym i obecnym w Kościele.
Módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Niech ci, którzy usłyszą głos powołania, nie lękają się jemu zaufać i podążyć za nim.
Módlmy się za zmarłych przodków, którzy przekazali nam wiarę, aby dołączyli do orszaku świętych i błogosławionych w niebie.
Amen.
Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy za przykładem świętego Wojciecha mężnie wyznawali naszą wiarę i ofiarnie służyli bliźnim.
Boże Ojcze Wszechmogący, wysłuchaj nasze prośby, które z wiarą Tobie przedstawiliśmy przez Chrystusa, Pana naszego.
Obrzęd przygotowania darów ofiarnych. Do ołtarza również zbliża się procesja, w której przedstawiciele archidiecezji gnieźnieńskiej, przedstawiciele górali z Poronina, a także przedstawiciele młodzieży przynoszą swoje dary. I my na ołtarz Jezusowy złóżmy nasze intencje, nasze serca, prosząc, by zostały mocą Ducha Świętego przemienione.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Niech Pan przyjmie
Wszechmogący Boże, aby uczcić śmierć świętego Wojciecha, składamy Ci ofiarę Twojego Syna, która jest wzorem i źródłem wszelkiego męczeństwa, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne. Abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty włączyłeś do grona biskupów świętego Wojciecha, pełnego miłości ku Tobie i wiary, która daje zwycięstwo nad światem. On przeszyty włóczniami obumarł jak ziarno pszenicy, które rzucone w ziemię daje plon obfity. Radujemy się z Jego opieki nad nami i sławimy Ciebie za łaski, których nam udzieliłeś przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.
Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Wojciechem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Wojciecha, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwę zgromadzonych tutaj wiernych, którzy Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzysz świat wszelkimi dobrami.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała w
przez wszystkie wieki wieku.
Amen.
Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Oh.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będę
chleb, chcemy i my w sposób duchowy przyjąć Chrystusa do naszych serc. Niech zgodnie z zachętą świętego Alfonsa Marii de Liguoriego, założyciela zgromadzenia redemptorystów, to przyjęcie Jezusa Chrystusa w sposób duchowy do naszych serc będzie wzmocnieniem naszej wiary, będzie umocnieniem tych wszystkich prawd, wartości, które tutaj w Gnieźnie w sposób szczególny dzięki przykładowi, dzięki wstawiennictwu świętego Wojciecha, biskupa, są w naszym narodzie i trwają.
Ziarna
Deum omnes angeli, laudate omnes virtutes, in eternum laudate Deum omnes gentes et populi, quia ipse mandavit, et omnia creata sunt.
Jubilate Deo Misterra. Śpiewajcie radośnie do Boga wszystkie ziemie. Śpiewajcie radośnie ci, którzy służycie Panu z weselem. Przyjdźcie przed Jego obecność z radością bardzo wielką. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem.
Thank you.
Módlmy się. Pokrzepieni najświętszym sakramentem ciała i krwi Twojej, prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy dzięki wstawiennictwu świętego Wojciecha trwali w prawdziwej wierze i wyznawali ją słowami i uczynkami, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
Słowo podziękowania skieruje teraz prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak.
Wszystkim pragnę jak najserdeczniej podziękować za waszą obecność, za modlitwę, za uwielbienie Boga przez wstawiennictwo świętego Wojciecha. Jeszcze raz serdecznie dziękuję przewodniczącemu naszej liturgii, naszemu drogiemu sąsiadowi z Poznania, arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, metropolicie poznańskiemu, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, swoją modlitwą i swoim słowem dopełnił ksiądz arcybiskup jubileuszowych uroczystości, które odbywały się przecież w Gnieźnie i w Poznaniu. I pragnę serdecznie podziękować za owocną współpracę, jeszcze raz dzielić wspólną radość, że wszyscy mogliśmy się spotkać tutaj w Wielkopolsce u źródeł chrzcielnych Polski. Bóg zapłacz. Serdecznie dziękuję wszystkim księżom, arcybiskupom i biskupom, wszystkim kapłanom, wszystkim osobom życia konsekrowanego, przedstawicielom władz różnych szczebli i stopni, służbom mundurowym, wszystkim naszym drogim pielgrzymom. Pragnę w tym miejscu wspomnieć i serdecznie podziękować za udział wszystkim przedstawicielom zakonów rycerskich, na czele z Karolem Szlękierem, zwierzchnikiem w Polsce zakonu rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie i delegacją dam i kawalerów orderu Świętego Stanisława, przedstawicielom komandorii polskiej rycerskiego Szpitala Zakonnego Świętego Łazarza, a także warszawskiej archikonfraterni literackiej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za ponowny... Dziękuję za ponowny udział członków Związku Polaków w Niemczech z Kleve wraz z przedstawicielami miasta Kleve, miasta, w którym urodził się przyjaciel świętego Wojciecha, cesarz Otton III. Serdeczne słowa podziękowania kieruję pod adresem chóru prymasowskiego i powiatowej orkiestry dętej oraz wspierających chóru muzyków i górali. Dziękuję seminarium duchownemu, służbie liturgicznej, wszystkim służbom porządkowym, dzięki którym mogliśmy spokojnie i godnie modlić się w tym miejscu. Serdecznie dziękuję mediom, za pośrednictwem których nasza modlitwa stała się bliska tak wielu ludziom w kraju i poza jego granicami, a więc telewizji Polonia, Radiu Maryja oraz Radiu Plus i wszystkim dziennikarzom. Serdecznie dziękuję. I bardzo dziękuję wam, moi drodzy młodzi przyjaciele. Gniezno stało się dla was wszystkich kolejnym ważnym etapem na drodze do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Tak jak mówiłem wam, kiedy przyjmowaliśmy w ubiegłą niedzielę krzyż i ikonę, Pan Jezus i Matka Najświętsza przyszli po raz kolejny zaprosić was do Krakowa. Wszystkich młodych serdecznie zapraszam. Zaczerpnijcie mocy u źródła, u świętego Wojciecha, a w lipcu pójdźcie z tą mocą do świętego Stanisława, do miasta świętej Faustyny i świętego Jana Pawła II, patronów Światowych Dni Młodzieży. Proszę was, otwórzcie wasze serca na to wydarzenie, które nas czeka. Wiem, że przygotowujecie się do niego. Oczekujcie z niecierpliwością na młodych z całego świata. Dlatego ci reprezentanci, jak zwiastuny wiosny, mimo tego chłodu, który jest, wiosny, która rozkwita na naszych oczach, są dzisiaj pośród nas. Bardzo im dziękujemy i serdecznie ich jeszcze raz zapraszamy. Wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to wspólne święto wojciechowe, świętowanie i życzę dobrego i smacznego odpustowego obiadu. Szczęść Boże.
Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Wyśpiewaną modlitwą Boże coś Polskę kończymy te uroczystości święto wojciechowe, które tutaj na wzgórzu Lecha przebiegają. Ksiądz arcybiskup Wojciech Polak wspomniał o tym, że te uroczystości są taką kontynuacją 1050. rocznicy Chrztu Polski, tego co miało miejsce w ubiegłym tygodniu, a także są zaproszeniem i na Jasną Górę, gdzie 3 maja będziemy się gromadzili, i na Skałkę do Krakowa, gdzie w dniu 8 maja te uroczystości związane właśnie z głównymi patronami naszej ojczyzny będą miały miejsce. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę podczas wczorajszych i dzisiejszych uroczystości tutaj w Gnieźnie, w Bazylice Prymasowskiej i na wzgórzu Lecha. Oddajemy głos do studia w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.